Chwała niech będzie Bogu. Chciałem taką myśl przekazać na podstawie drugiej Księgi Królewskiej. Tam jest takie wydarzenie, które myślę większość z nas dobrze pamięta, dobrze zna, opisane. Kiedy nadciągnęła armia asyryjska i oblegała Jerozolimę. Za czasów króla Hiskiasza. Wiemy, że król Hiskiasz wypowiedział poddaństwo królowi asyryjskiemu i to było na tamten moment, na tamten czas dobrą, słuszną rzeczą. Król asyryjski nadciągnął, aby zdobył, zniszczył miasta judzkie, oblegał Jerozolimę. Wiemy, że też, że Hiskiasz tak dał się w pewnym momencie jakby nabrać, oszukać, że uda mu się tę sprawę polubownie załatwić. Wysłał królowi asyryjskiemu złoto, które wziął ze świątyni, srebro, które wziął ze świątyni, również złota, pewną ilość. Ale król asyryjski nie dał się w tym momencie przekupić. Ten fortel, ten uczynek Hiskiasza, który nie był po myśli Bożej, nie przyniósł mu tutaj żadnej pomocy i dalej jest to oblężenie, dalej sytuacja jest bardzo, bardzo napięta i trudna. Wydawałoby się właściwie, że sytuacja jest przesądzona, ponieważ armia asyryjska jest potężna, to jest wielka armia, jest to armia zwycięska, która podbiła wiele narodów, wiele krajów. Tymczasem królestwo judzkie jest już osłabione, jest już słabe z powodu grzechów poprzedników Hiskiasza, bo nie Hiskiasza, ale jego poprzedników. I właśnie w takiej sytuacji chciałbym czytać od wersetu 17. Mimo to król asyryjski wysłał z Lakisz przeciwko królowi Hiskiaszowi Tartana i Rabsarisa i Rabszakę z potężną armią do Jeruzalemu i ci nadciągnąwszy i przybywszy do Jeruzalemu zatrzymali się przy wodociągu górnego stawu przy drodze na pola pilśniarzy i kazali przywołać króla. Wtedy wyszli do nich Eliakim, syn Halkiasza, przełożony domu, Szebna, pisarz oraz Joach, syn Asafa, kanclerz. I rzekł do nich Rabszakę, powiedzcie Hiskiaszowi, tak mówi wielki król asyryjski, na czym opierasz swoją ufność? Czy mniemasz, że samo słowo warg już starczy za dobrą zaradę i pomoc w walce? Na kimże teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Oto oparłeś swoją ufność na tej nadłamanej łasce trzcinowej na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera? Takim jest Faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. A jeśli mi powiecie, na Panu Bogu naszym polegamy, to czy nie jest to ten sam, którego świątynki na wzgórzach i ołtarze poznosił Hiskiasz, powiadając do Judy i do Jeruzalemu, tylko przed tym ołtarzem, tu w Jeruzalemie, pokłon oddawać będziecie. Teraz więc zrób zakład z moim panem, królem asyryjskim. Ja ci dam 2000 koni, czy będziesz mógł posadzić na nich jeźdźców? A jakże chcesz odprawić z niczym namiestnika jednego z najmniejszych sług mojego pana, a polegać na Egipcie, że da ci rydwany i jezdnych? Poza tym, czy to wbrew woli pana ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? To pan rzekł do mnie, wyrusz przeciwko temu krajowi i zniszcz go. Wtedy Eliakim, syn Hilkiasza i Szebna i Joach rzekli do Rabszakę, zechciej rozmawiać ze sługami swymi po aramejsku, gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który jest tu na murze. Lecz Rabszakę odpowiedział im, czy to do twego pana i do ciebie posłał mnie mój pan, abym wypowiadał te słowa, czy raczej nie do ludzi, którzy siedzą na murze, aby wraz z wami żywić się swoim kałem i pić swój mocz. Po czym Rabszakę stanął i donośnym głosem zawołał po judejsku. Słuchajcie słowa wielkiego króla asyryjskiego. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Hiskiasz, gdyż nie zdoła wyrwać was z ręki mojej. Niech nie doradza wam Hiskiasz polegać na panu, powiadając na pewno wyrwie nas pan i miasto to nie będzie wydane w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjski. Zawrzyjcie ze mną pokój i przyjdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winorośli i ze swojego figowca i pić każdy ze swojej krynicy. Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic, ziemi oliwników, oliwy, miodu i będziecie życia nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was zwodzi, powiadając, Pan wyrwie nas. Bo czy bogowie narodów wyrwali każdy swoją ziemię z ręki króla asyryjskiego? Gdzie są bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie bogowie Sefarwaim, Heny i Iwwy? Czy wyrwali Samarię z mojej ręki? Któż spośród wszystkich bogów ziem wyrwie swoją ziemię z mojej ręki, że Pan miałby wyrwać Jeruzalem z mojej ręki? A lud milczał i nie odpowiedział mu ani słowa, gdyż taki był rozkaz królewski, nie odpowiadajcie mu. I przyszedł Eliakim, syn Hilkiasza, przełożony domu i Szebna, i pisarz Joach, syna Safa, kanclerz do Hiskiasza, mając szaty rozdarte, i oznajmili mu słowa Rabszake. A gdy to usłyszał król Hiskiasz, rozdarł swoje szaty i oblekłszy się w wór, wszedł do świątyni Pana. Może do tego miejsca. Ta sytuacja, która była tak bardzo trudna, ale dzisiaj chciałem się jakby zastanowić i skupić nad sposobem działania wroga, nad sposobem działania nieprzyjaciela. Bo myślę, że wszyscy, każdy, kto narodził się na nowo, doświadczył tego bardzo szybko. Doświadczył tego tak bardzo szybko, że toczymy bój. I potwierdza to Słowo Boże w wielu miejscach, które mówi, że nie toczymy boju z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, tymi, które rządzą w powietrzu, tymi, które zaślepiają serca synów opornych. Wiemy, że jest ten przeciwnik naszej duszy. A myślę, że nawet ci, którzy nie oddali swojego życia jeszcze Jezusowi, myślę, że nawet ci, którzy jeszcze nie poszli za Jezusem, myślę, że niektórzy z tych osób też już spotkały się z tym, że jest pewien wróg, że jest ktoś, kto nie chce, żebyś ty uwierzył w Jezusa, jest ktoś, kto nie chce, żebyś ty uwierzył Słowu Bożemu, jest ktoś, kto chce cię odciągać, odrywać. Myślę, że doświadczyliśmy tego, a jeśli ktoś narodził się na nowo, bardzo szybko przekonał się, że jest pewna walka o wiarę, którą staczamy, którą musimy staczać. I ta walka, ona jest zwycięska. Bóg zwyciężył, Jezus zwyciężył, Chrystus zwyciężył, ale On też wprowadza nas. Ona jest zwycięska wtedy, kiedy my jesteśmy w Chrystusie, wtedy, kiedy my ufamy, wtedy, kiedy my wierzymy w Słowo Boże. A patrząc na współczesne pola boju, i współczesne, i starsze, i te bardzo stare, starożytne, choćby to właśnie, pole boju, zawsze, w każdej wojnie, w każdej walce istnieje coś takiego jak propaganda i to jest bardzo istotna, to jest bardzo ważna część wszelkiej wojny. A zdarzało się czasami, że wręcz najważniejsza, niezwykle ważna część każdej walki. I już tu widzimy, już w starożytności, już w tych dawnych czasach widzimy, jak ważną rolę mogły odgrywać ta walka psychologiczna, ta propaganda, obniżanie za wszelką cenę morale przeciwnika, przedstawiając pewne fakty w innym świetle, przekręcając, zmieniając, fałszując prawdę, fałszując fakty, obiecując pewne rzeczy. I tu właśnie widzimy taką sytuację. I teraz zobaczmy, w jaki sposób ten wróg chce podchodzić nas, każdego z nas. W jaki sposób wróg chce podchodzić każdego wierzącego człowieka. Widzimy to, co możemy czytać już od pierwszych słów Biblii. Czy na pewno Bóg powiedział? Pamiętamy te słowa, które zły wypowiedział, które szatan wypowiedział do Adama. Czy na pewno Bóg powiedział? To jest podważenie autorytetu Słowa Bożego, podważenie obietnic Słowa Bożego, podważenie wiary w Tego, który czyni cuda, który jest ponad wszystkim. Więc nie dziwmy się, kiedy przychodzą do nas takie myśli właśnie. Czy rzeczywiście, nie bądźmy zdziwieni, a przede wszystkim bądźmy na to przygotowani, bądźmy na to gotowi i umiejmy zareagować w taki właśnie Boży sposób. Kiedy przychodzą te wszystkie myśli, które mówią, czy rzeczywiście takie jest Boże Słowo, czy rzeczywiście Boże Słowo mówi prawdę, czy rzeczywiście mamy wierzyć Jezusowi, który jest naszym Królem, czy rzeczywiście Bóg ma moc wyrwać nas z naszych opresji, pomóc nam w naszych sytuacjach, czy rzeczywiście Bóg dopomoże nam, kiedy będą przychodziły te oskarżenia, że jesteś zapomniany przez Boga, że Bóg ci nie pomoże, że Bóg cię nie kocha. Albo te wszystkie myśli, czy Jezus rzeczywiście jest inny niż inni tak zwani bogowie, czy wiara w Jezusa rzeczywiście jest tą inną niż wszyscy inni bogowie tacy, prawda, w cudzysłowiu, jakieś inne rzeczy tego świata, w tym świecie. Czy rzeczywiście Jezus jest inny, czy rzeczywiście wiara w Jezusa jest inna? To są właśnie te myśli i tu właśnie to widzimy, w jaki sposób diabeł podchodzi. Ale zobaczmy, że on daje też obietnice. On daje też obietnice. Jakże te podobne są te obietnice do obietnic Bożych w pewnym sensie. Dzisiaj czytane było to słowo o tych obietnicach również dla ludu Bożego i dla ludu Bożego w Chrystusie. Były te obietnice. Niektóre słowa wręcz są tak podobne. Tak podobne słowa. Tam obiecywał Bóg swojemu ludowi. I obiecuje Bóg swojemu ludowi. I tutaj diabeł obiecuje takie bardzo podobne rzeczy, wydawałoby się. Jest powiedziane, że będziecie pod własnym będziecie pożywać każdy ze swojej winorośli i ze swojego figowca i pić każdy ze swojej krynicy. Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, chleba, winnic, ziemi oliwników, oliwy i miodu i będziecie żyć, a nie umierać. Tylko jest tylko jedna rzecz, że te obietnice są bez pokrycia. Czy ten król asyryjski przyszedł po to do tej ziemi, żeby dać tym ludziom wolność, żeby dać tym ludziom pokój, radość, wszystkie takie dobre rzeczy? Czy on po to tam przyszedł, czy raczej nie po to, żeby ich złupić? Czy raczej nie po to, żeby ich w niewolę podbić? Czy raczej nie po to, żeby uczynić z nich swoich niewolników, sług? Złupić ich, jak tylko się da. Zebrać od nich tylko to, co tylko będzie w stanie od nich wyciągnąć. Czy nie raczej po to przyszedł tam do tej ziemi? Ale takie słowa miłe, gładkie i przyjemne. I to jest to samo, to jest ta druga rzecz, którą czyni diabeł. Tak, z jednej strony on chce zastraszyć nas, poddać wątpliwość Boże Słowo, zastraszyć. A druga rzecz to obiecać rzeczy, których on tak naprawdę dać nie może. Te błyskotki, ten oszustwo grzechu. Biblia nazywa to oszustwem grzechu. I możemy czasami takie myśli mieć i tak sobie myśleć, że no zawrzyj, tak jak tutaj mówi, zawrzyj pokój ze mną. I tak sobie może ktoś myśleć, no zawrzeć pokój z tym światem, no nie być takim radykalnym, nie być takim opowiedzianym konkretnie za Jezusem. Tak zawrzeć pokój z tym światem. Może ten świat właśnie da mi te przyjemności, te jakieś rzeczy, za którymi gdzieś tam tęsknię w swojej duszy, bo jeszcze nie oddałem swojego życia w pełni Jezusowi. Ale to są obietnice bezpodstawne, bez pokrycia. Prędzej czy później okaże się, że to są takie błyskotki, za którymi na końcu jest haczyk. Ten król na pewno nie przyszedł tam po to, żeby dać tym ludziom takie sielskie, swobodne, miłe, przyjemne życie. On nie po to tam nadciągnął. Może na krótką chwilę coś tam można zyskać, coś tam można zyskać, ale to jest zawsze na krótką chwilę, to jest zawsze na moment. Spójrzmy teraz. Podobną myśl pisze apostoł Paweł do Efezjan. szóstym rozdziale listu do Efezjan, werset 16. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. To są te ogniste pociski, to są te pociski niewiary, pociski podważenia autorytetu Bożego Słowa, też niewiary w to, że Boże obietnice się wypełnią. Te obietnice złego, one się wydają takie bliższe naszemu ciału, bliższe temu, co widać przez tutaj na ziemi. Takie się wydają bliższe te obietnice. Może łatwiejsze do spełnienia na pierwszy rzut oka się wydają. Wydają się tylko. Tak, więc to są właśnie te ogniste pociski złego. Ale tu jest powiedziane, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić. Wszystkie ogniste pociski złego. Wszystkie. I te, które są fałszywymi obietnicami, i te, które są po to, żeby nas zgnębić, przygnębić, zgasić naszą wiarę, nasze zaufanie w Boże obietnice. Dalej przeczytajmy z pierwszego listu Piotra, 5 rozdział, 9 werset. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Tu jest powiedziane, żeby przeciwstawić się złemu, szatanowi, będąc mocnymi w wierze. Tam wcześniej czytajmy od 7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jeśli jesteśmy przytłoczeni tymi problemami, jeśli jesteśmy oblegani przez złego, tak jak Hiskiasz był oblegany, sytuacja wydaje się beznadziejna, sytuacja wydaje się opłakana, trudna, złóżcie swoją troskę na Niego, gdyż On ma swoje o was staranie. To jest obietnica Bożego Słowa. To jest ta obietnica, która nie zawodzi. To nie jest ta obietnica, która jest bez pokrycia. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. On chodzi i ryczy. To jest ta propaganda właśnie. To są te kłamstwa. Nie bez powodu jest nazwany ojcem kłamstwa. Nie bez powodu jest nazwany tym, który przyszedł po to, aby kraść, zażynać, wytracać. Nie bez powodu jest nazwany oskarżycielem braci. I przeczytajmy jeszcze na koniec tego krótkiego rozważania z pierwszego listu Jana 5:4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza, to jest wiara w Jezusa, wiara w Słowo Boże, wiara we wszystkie Boże obietnice. To jest to zwycięstwo, które zwycięża świat. I jeśli my trwamy w Chrystusie, jeśli ufamy, gdy wierzymy, gdy ufamy, jak w jednej pieśni śpiewamy, wiemy, że On nas nie zawiedzie. Amen.
Bardzo ważne słowo dla nas, ponieważ jest to przypomnieniem tego, co się dzieje w naszych umysłach, w naszych sercach. Jest duchowa walka. To jest duchowa walka i wiemy, że ta walka odbywa się w świecie umysłu, w myślach. I tak dla przypomnienia musimy pamiętać, że są trzy źródła, z których pochodzą myśli. Pierwsze źródło to jest nasze serce. Pan Jezus mówi, że z serca ludzkiego pochodzą myśli człowieka. Drugim źródłem jest Biblia, jest Słowo Boże, jest Duch Święty, jest Bóg. Bóg może dać jakąś myśl, może natchnąć nas myślą, tak jak czytamy w wielu miejscach w Słowie Bożym. Ale jest również trzecie źródło i to jest diabeł, szatan. To jest diabeł, który może poddawać jakąś myśl, który może wrzucić jakąś myśl. Czasami może być ona agresywna, a czasami taka słodka, miła. Tak się by wydawało. I teraz co mamy czynić, aby rozeznać się w tych myślach? Co mamy czynić, aby wiedzieć, skąd te myśli pochodzą? Czytać Słowo Boże. Ono jest fundamentem. Ono jest fundamentem, jest jedyną prawdą, wobec którego rozeznajemy Słowo Boże. Jeżeli dane myśli zgadzają się z charakterem i z duchem Biblii i z całym kontekstem nauczania Bożego Słowa możemy je przyjąć. A jeżeli myśl jest jakaś prawie, nawet wydawałoby się, że ona jest no prawie taka biblijna już, ale nie znajdujesz tego, nie potwierdza to, może w 5% to już mamy to odrzucić, mamy to zostawić, ponieważ czytamy w liście do Koryntian, że diabeł może przybrać postać anioła światłości. Może udawać nawet sługę Bożego. Może udawać, że coś pochodzi od Boga, od Pana. Dlaczego? Po to, żeby zwieść. I dla nas jest zabezpieczeniem Słowo Boże. Słowo Boże. To jest nasz miecz. Tarcza jest, tarcza wiary. Wiara jest tarczą. Nią gasimy wszystkie ogniste pociski złego. Biblia uczy nas w liście Jakuba, abyśmy poddali się Bogu i sprzeciwili diabłu, a on ucieknie. Jak? W modlitwie. W modlitwie. W modlitwie możesz nakazać. Jeśli jakieś natrętne myśli są, które chcą jakby do złego człowieka prowadzić, możesz w imieniu Jezusa, w autorytecie Jezusa sprzeciwić się tym myślom. Idź precz ode mnie, diable, szatanie, idź precz. Możemy czytać Słowo Boże. Bardzo jest ważną rzeczą, aby czytać Słowo Boże na głos. Kiedy jest atak jakiś, czujecie, że jest jakieś zniechęcenie, przychodzi jakiś atak, próba, zniechęcenie. Przeciwnik zaczyna atakować nas. Czujemy oskarżenie jakieś, potępienie, albo tak jak Kuba mówi tutaj, takie fałszywe obietnice. Coś takiego ciekawego niby, coś nam proponuje diabeł, kuszącego, fajnego, chodź, spróbuj, zobacz. Jest bardzo dobrą rzeczą czytać Słowo Boże na głos. Na głos czytać, dlatego że wówczas te myśli są zagłuszane Słowem Bożym. To nie jest jakaś psychologia, absolutnie nie. Byłaby, gdyby Słowo nie było pochodzenia Bożego. A wiemy, że Słowo nie jest pochodzenia ludzkiego, ale ono pochodzi od serca Bożego, jest Słowem, które Bóg nam dał, dlatego nim walczymy i nim zwyciężamy. I Biblia uczy nas o tym, że Bóg prowadzi nas do zwycięstw. Do zwycięstw. Tak jak Dawid nie przegrał ani jednej walki, ani jednej potyczki, ponieważ Bóg był z nim i również Paweł o tym uczy, że Bóg prowadzi i daje nam w Jezusie Chrystusie zawsze zwycięstwo. Zawsze. Ilekroć na Jezusie chcemy polegać, ilekroć na Jego Słowie chcemy polegać, ilekroć do Niego się zwrócimy, pamiętajmy, On prowadzi nas do zwycięstw. Mam tak w sercu, aby przeczytać fragment z listu Jakuba, z 4 rozdziału, 13 werset, tu jest napisane: a teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić: jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. A więc widzimy tutaj człowiek, który poznał Boga, który poznał Stwórcę, nie kieruje się już ciałem. Nie słucha już tego słodkiego szeptu diabła, który zachęca, który będzie zachęcał, który będzie mówił i będzie pokazywał ci tylko materialną stronę twojego życia. Wiecie, kiedy możemy rozeznać, że to jest coś nie w porządku? Że diabeł pokazuje tylko materialną stronę życia. Oczywiście będzie ci mówił: no, jakiś zbór sobie znajdziesz. Na pewno sobie znajdziesz. Nie martw się. Idź tam i tam. Handluj. Pracuj. Na pewno się wzbogacisz. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że w Słowie Bożym jest taka przestroga o człowieku, który zbudował sobie nowe spichlerze, stodoły, ponieważ taki plon obfity zebrał, że nie mógł pomieścić tego w starych budowlach, budynkach swoich, więc zniszczył je i zbudował nowe. I powiedział do swojej duszy: no teraz jedz i pij, ponieważ zgromadziłeś sobie tyle wszystkiego, że to jest czas radości, odpocznienia. W końcu korzystaj z tych plonów. W końcu rób to, co pragnie twoja dusza, a wtedy takie słowo napomnienia głupcze tej nocy zażądają twojej duszy. Skąd my wiemy? To jest powiedziane, jesteśmy parą, która na krótko się pojawia, a potem znika. I człowiek często zapomina o tym, że naprawdę jesteśmy tą parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Nawet jeżeli chodzi o fizykę, to ile jest procentowo wody w organizmie człowieka? Nie wiem, chyba z 80%, to ile dobrze pamiętam, czy 70%. Więc jesteśmy parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. I tu jest powiedziane, zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, jeśli Bóg zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. I co Pan Jezus uczy nas? Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Pan Jezus nie troszczy się, nie mówi, żebyśmy troszczyli się o materialną stronę życia, ale mówi, żebyśmy troszczyli się o duchową stronę życia. A jeżeli troszczymy się o duchową stronę życia, Bóg otwiera nam drzwi błogosławieństwa i znajdujemy zaopatrzenie, znajdujemy Jego pomoc, znajdujemy Jego łaskę. To, co jest potrzebne życia i pobożności, Bóg da, doda nam. Tak jest powiedziane, abyśmy troszczyli się o tą duchową stronę życia. Duchową stronę życia. O tym myślmy, ponieważ to jest deficyt dzisiaj w tych czasach. Jest tak wiele podróbek, jest tak wiele różnych namiastek, jest tak wiele różnych, jest bardzo trudno o ziarno, a łatwo oplewa. Bardzo łatwo jest oplewa dzisiaj. Możesz je wszędzie znaleźć. Słomę, siano, plewa, kurz, tego jest bardzo dużo. Ale jakże mało ziarna dzisiaj, jakże mało tego ziarna Słowa Bożego. I my tego potrzebujemy, bracia i siostry, mieć ten pełen spichlerz, jak Józef podczas, kiedy wiedział, że będzie głód. Co on zrobił? Czy on próżnował? Jak Bóg mu objawił, że przyjdzie głód na ziemię, on nie próżnował, ale zbierał to ziarno tak, że nie można go było nawet zmierzyć. Tyle miał tego ziarna. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że to jest odbicie duchowe naszego życia. Jest właśnie takie. My wiemy, że przed nami trudne są czasy. Trudne czasy. I jest dzisiaj widoczne odstępstwo od Bożego Słowa. Jest to widoczne. Coraz bardziej, coraz głębiej i coraz więcej miejsc, gdzie jest poważne odstępstwo od Bożego Słowa. Więc co my mamy czynić? Biegać za plewą i pomyśleć sobie, pójdę gdziekolwiek, znajdę tam ziarno, a jeśli nie znajdziesz ziarna, znajdziesz plewa, to co będzie? Co jest ważniejsze? Czy te materialne rzeczy, czy te duchowe? Biblia mówi, że to, co jest na tym świecie, spłonie. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. To są słowa Jezusa. To są słowa Pana Jezusa. Być może to brzmi jakoś mało przekonywująco, tak? Ale trzeba w to wierzyć i ufać, a Bóg objawi. I Bóg otwiera nam duchowe oczy i wprowadza w nas. Znaczy jest powiedziane, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Oznacza to, że Bóg chce nam objawiać z Królestwa Bożego swoje duchowe skarby. Chce błogosławić naszą duszę. Chce nas prowadzić i nauczyć nas tego na drodze posłuszeństwa, bo to jest jedyna cecha, droga pokory i posłuszeństwa w Królestwie Bożym. Droga uniżenia, tak jak Jezus uczy nas w tym, uczy nas tego. Otwórzmy Ewangelię Marka, drugi rozdział Ewangelii Marka. Przeczytamy od pierwszego wersetu. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnał i usłyszano, że jest w domu i zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi? odpuszczone są ci grzechy, czy rzec wstań, weź swoje łoże i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Jeden z wielu cudów, którego dokonał Pan Jezus Chrystus, kiedy czytamy Ewangelię, to jest taka typowa jakby relacja z pola działania naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdzie Pan Jezus jest w centrum i są słuchacze, którzy chcą słuchać. I zwróćmy uwagę, czego oni słuchali. Oni słuchali słowa. Tu jest napisane, że Pan Jezus głosił im słowo. Głosił im słowo. I to, co dzisiaj Bóg zlecił Kościołowi, to jest właśnie to, abyśmy głosili słowo. Aby krzyż Pana Jezusa Chrystusa, jak Paweł uczy w liście do Koryntian, był w centrum. Ponieważ z krzyża jest zwycięstwo, jest płynie ta moc do zwycięskiego życia. Zwróćmy uwagę, że Paweł to wyraźnie powiedział, bardzo wyraźnie, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. My możemy dzisiaj znaleźć w Kościele wiele różnych seminariów, spotkać wiele różnych wykładów, w jaki sposób mamy mieć relacje w swoich domach, budować, w jaki sposób. No są różne pomysły. Wiecie, dzisiaj jest tego tak dużo. Tak dużo. Nawet są siostry, które ponoć tam uczą kobiety, jak mają się ubierać, jak mają się malować, jak mają, nie wiem, wypiekać ciasta w domu, jak gotować. Wiecie, tego jest tak dużo, tak dużo. Ale zwróćmy uwagę, że to, co jest najistotniejsze i najważniejsze, i to, co jest sednem Ewangelii, to jest Słowo Boże. I w centrum tego nauczania jest Jezus Chrystus i to ukrzyżowany, ponieważ stamtąd płynie moc do zwycięskiego życia. Mowa o krzyżu jest mocą dla nas. Właśnie dlatego, że Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu, na Golgocie. Ty i ja możemy być wolni. Ty i ja możemy powiedzieć, nasze grzechy są przebaczone. Poznaliśmy Jezusa. A więc widzimy tutaj, jest napisane, że Pan Jezus był w domu i że zeszło się wielu do Niego, tak, że był cały dom wypełniony, i ludzie byli aż przed drzwiami, nie mogli się pomieścić, a Jezus głosił im słowo. To jest taka ciekawa wzmianka. Zwróćmy na to uwagę, że tu jest powiedziane, że Jezus usłyszano, że jest w domu. Że był w domu. Był w swoim domu. Gdybyśmy chcieli zadać takie pytanie, co dzisiaj jest domem dla Jezusa? Gdzie jest dom Jezusa? Dzisiaj tu na ziemi. Gdzie jest dom Jezusa? Gdzie mieszka Bóg? Gdzie On jest? Gdzie Go możemy znaleźć? Jest prosta odpowiedź. To jest Kościół. To jest ciało Chrystusa. To jest tam, gdzie przebywa Jezus przez Ducha Świętego. Paweł mówi, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? A więc Jezus obiecuje nam innego pocieszyciela, Ducha Prawdy, nauczyciela, który ma nam przypomnieć to wszystko, co On głosił, to, co On nauczał. On ze mnie weźmie i wam oznajmi. A więc to jest doskonała harmonia, doskonały ład, doskonała jedność między Synem Bożym a Duchem. I widzimy, nie ma tu żadnego jakiegoś zachwiania. Duch Boży, Duch Chrystusowy przynosi nam Słowo Chrystusowe. Przynosi nam myśli Chrystusowe. Objawia nam wolę Chrystusową. Błogosławi nas właśnie w ten sposób. A więc widzimy dzisiaj na ziemi domem jest Kościół. I teraz zwróćmy uwagę, że czasami przychodzą osoby do Kościoła. Przychodzą do tego domu, aby spotkać Jezusa. Aby Go spotkać. Zwróćmy uwagę, że tutaj była pewna trudność. Tak dużo było ludzi w domu, że nie mogli się pomieścić. Stali niektórzy na zewnątrz, a była potrzeba, aby pomóc pewnemu człowiekowi, który był sparaliżowany. Dźwigało go czterech na łożu. i nie mogli wejść z powodu tłumu. A więc przyszły taki pomysł do głowy, żeby rozebrać dach. Tam, gdzie Jezus siedział, nad nim rozebrano mu dach i spuszczono tego paralityka prosto przed Pana Jezusa, tak jak Pan siedział. Bracia i siostry, to jest taka pewna dla nas wskazówka. Czy ja nie jestem czasami przeszkodą w tym, aby inni mogli zobaczyć Jezusa? Zaraz wytłumaczę, o co chodzi tak dokładniej. Pamiętam, kiedyś nawrócił się taki człowiek, on był leśniczym z zawodu, leśnikiem, i odpowiedzialny był w lesie za sadzenie szkółek. Nowe drzewa, nowe jakieś tam połacie lasu sadzono. On był takim, miał takie jakieś tam kierownicze stanowisko. I on takie czasami ciekawe rzeczy opowiadał o lasach. I powiedział jedną taką rzecz, że aby ten młody las mógł wyrosnąć, aby mógł dorosnąć, często robi się wycinkę tego starego lasu. Dlatego, że te wysokie drzewa, te bardzo wysokie drzewa przesłaniają światło, przesłaniają słońce. A my czytamy w Biblii, że naszym światłem, naszym słońcem jest Jezus Chrystus. A więc te wysokie drzewa to jest jakby obraz, symbol naszego ja, naszych planów, naszych pragnień. To jesteśmy my. Cię czasami tak może być, że ktoś przyjdzie do zboru nowy i wcale nie może znaleźć Jezusa. Gdzie go on znajdzie? W tobie i we mnie. W tobie i we mnie. A co, kiedy on go znajdzie, jeśli ty już masz plan, że musisz za minutę wyjść, że musisz to czy tamto, musisz z tym porozmawiać, z tym. Kiedy my przychodzimy do domu Bożego, to jest służba nas wszystkich. Pamiętajmy o tym. To jest służba nas wszystkich i te wysokie drzewa, niech one będą ścięte. To jest te nasze ja, to jest to miejsce, dom Boży, to jest to miejsce, ten czas, który oddajemy całkowicie Jezusowi. Poświęcamy całkowicie naszemu Panu, całkowicie Jezusowi. Pamiętajmy o tym, kiedy ktoś przychodzi tutaj nowy, to w tym celu, żeby spotkać Jezusa. Nie jakiegoś miłego człowieka czy kogoś takiego, ale żeby spotkał się naprawdę z Jezusem. Żeby człowiek, który szuka pomocy, tak jak ten paralityk szukał pomocy, żeby znalazł Syna Bożego, bo tylko On może pomóc. Tylko Jezus może pomóc, tylko On jest odpowiedzią na wszystkie nasze potrzeby, na wszystko to, czego człowiek potrzebuje. Więc widzimy, tutaj jest taka sytuacja. Jezus jest w domu. Nie można pomieścić tego tłumu, który tam zgromadził się. Kiedy byliśmy na konferencji Woli Piotrowej ostatnio, teraz przed miesiąc niecały, tak dużo było ludzi na nabożeństwie, w budynku kościelnym Woli Piotrowej, no, ten Jan powiedział, że około 500 osób było wtedy wieczorem, na wieczornym nabożeństwie. Około 500 osób. Nie można było się pomieścić. Sala była tak napełniona, przepełniona, że ludzie dosłownie stali, aby słuchać słowa. Niektórzy siedzieli na schodach, które prowadziły na balkon. Ja siedziałem na tych schodach, ponieważ nie było miejsca. Wszędzie było wypełnione, wszędzie było pełno ludzi i również bardzo dużo było na zewnątrz, którzy naprawdę z powagą słuchali słowa. Przyszli, przyjechali po to, aby słuchać słowa. Bracia i siostry, kiedy spotykamy się na nabożeństwie, pamiętajmy, że Słowo Boże jest w centrum. Że Słowo Pańskie jest w centrum. Nauka jest w centrum. I my musimy robić, czynić wszystko, aby nie przeszkadzać komuś, kto chce słuchać tego słowa. Aby nie być tym, który wykradnie może nawet jedno zdanie. Ktoś czeka na to jedno zdanie. Ktoś czeka. A komuś przyjdzie do głowy, no, bo mu się nudzi. Różnie to bywa. Czy ja muszę wyjść do łazienki, czy nie? Różnie to bywa. Czasami muszę. No jak musisz, okej. Okay. Ale czasami tak jest, no zwłaszcza dzieci. Zwłaszcza dzieci. To jest już taka gdzieś na marginesie, tak? Ale robimy wszystko, aby to słowo dotarło, aby docierało do serc ludzkich. Bo słowo i tylko słowo może zbawić dusze nasze. Ono może uzdrowić, ono może nas zachęcić, ono wskazuje nam drogę. Wprowadza nas wszelką prawdę, Boże Słowo. I ono jest zawsze w centrum. Upadek nauczania Bożego Słowa, taki początek jakby, jest jakby początkiem upadku Kościoła. To jest prawdą. Jeśli Słowo Boże nie będzie w centrum, jeśli ono nie będzie w centrum nauczania Kościoła, po prostu jest to rozkład. Pomalutku Kościół zaświadczeje. Pomalutku zaczną wkradać się różnego rodzaju złe rzeczy do zborów. I tak to dzisiaj wygląda. Ludzie patrzą częściej w telewizję niż w Biblię, a nie mówię o naszym Kościele. Ja mówię, że to jest fakt. I nie chcę mówić pod niczyim adresem. Nie mówię tego pod jakimś adresem jakiegoś konkretnego miejsca czy zboru, ale to jest faktem. Świadczy o tym nawet zachowanie ludzi, którzy śpiewają tak zwane uwielbienie. Gdyby zabrać im po prostu wzorce, które mają i naśladują, światowe, wzorce ze strady, które podglądają, ich gesty, zachowania, ruchy, nawet różnego rodzaju brzmienia, to jest podróbka. To jest podróbka, po prostu podróbka. My czyńmy swoje. Biblia uczy nas, że mądrość zbudowała swój dom. A mądrością od Boga dla nas jest Jezus Chrystus. Czyli mądrość ma wszystko swoje. Jezus ma wszystko swoje. Ma swoją muzykę, ma swoje nauczanie, ma swoje słowo. Królestwo moje nie jest z tego świata. Tak powiedział Jezus. Nie jest z tego świata. I my nie szukamy, nie patrzymy, nie podglądamy, jak to się, no nie wiem, zachowuje jakiś śpiewak czy muzyk i chcemy naśladować. Tego jest dużo w niektórych miejscach. Można to znaleźć. Można to znaleźć. Ale w ślad za tym idą poważne konsekwencje. Autentycznie jest tak, że dary duchowe, gdzie coś takiego jest, takie uwielbienie, dary duchowe nikną. Nie ma w ogóle darów duchowych. Mówi się, jak to było przed 50 laty. Mówi się, co to było, jak gdzieś tam kiedyś było poruszenie, przebudzenie. Ale nie ma dzisiaj tego. Nie ma tego dzisiaj. Ten Duch Boży jest zasmucony. Duch Pański jest zasmucony. A więc widzimy, jakże ważną rzeczą jest, abyśmy słuchali słowa i abyśmy byli ludźmi, którzy robią wszystko, aby zapoznać te nowe dusze, które mają potrzebę, aby zapoznać z Jezusem, ponieważ Jezus jest odpowiedzią na wszystkie nasze potrzeby, na wszystkie nasze utrapienia. A więc widzimy tutaj tych czterech ludzi. Dźwigało go, podjęli trud, podjęli walkę pewną o duszę, o ciało tego paralityka. Sparaliżowany człowiek, dotknięty paraliżem, to jest powiedziane, nieśli tego paralityka. A więc on był całkowicie sparaliżowany, nie mógł chodzić, nie mógł poruszać się, kompletnie nic nie mógł robić, ale znalazł takich czterech ludzi, którzy chcieli jemu pomóc. To jest obraz Kościoła, bracia i siostry. Obraz Kościoła, który działa w jedności. Czterech braci niosło jednego człowieka i chcieli wspólnie razem przynieść go do Jezusa. Czterech braci. Nikt z nich nie pomyślał, że to jestem ja, który może mu pomóc, albo ten drugi pomyślał, a to ja mu pomogę. Ja mam taką wiedzę, tyle wiem już o Bogu, jestem niezłym teologiem, spróbuję mu pomóc. Nie ma czegoś takiego tutaj. Widzimy, oni we czterech niosą go w jedności, wspólnie do Jezusa. Nie do jakiegoś super namaszczonego kaznodziei. Nie do jakiegoś takiego, kto wiecie, teraz jest dużo mowy, tamten brat. Ja nie mówię nic przeciwko braciom, ale często jest to nawet przeszkodą dla służby tych ludzi. Jeżeli ich Bóg używa, a ktoś wywyższa człowieka i zaczyna być człowiek ponad to, niż co mu się należy, to tutaj już mamy do czynienia jakby z początkiem jakby końca służby tego człowieka. Ponieważ kiedy człowiek jest wywyższany, ubóstwiany człowiek, to jest to tylko człowiek, pamiętajmy. Choćby nie wiem, jakie nazwisko, choćby nie wiem, jaki to brat. Pamiętajmy, tak jak Biblia mówi. Czytamy o tym w jednym z psalmów. Błogosławiony jest ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba. Którego jest pomocą Bóg Jakuba. Nie człowiek. Bo człowiek, kiedy umiera, giną wraz z nim wszystkie jego zamysły. Czytamy o tym. W psalmie 146. Chwal, duszo moja Pana, chwalić będę Pana, pókim żyw. Śpiewać będę Bogu, dopóki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie jego zamysły. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego. Pamiętamy oczywiście, że Bóg działa przez Kościół. Tak, ale zawsze mamy zwrócić się do Boga, do Jezusa, do głowy Kościoła, a On może zainspirować rękę, nogę. Przyjdzie, brat, pomoże tobie, siostra, potrzebujesz, ale zwracaj się do Jezusa. Zwracaj się do głowy. Czasami można spotkać wielu rozgoryczonych ludzi. Oni są zawiedzeni jakby Kościołem. Oni mówią, bardzo często takie osoby mówią, zawiodłem się na tym bracie, na tej siostrze się zawiodłem, tamten brat mi nie pomógł, tamta siostra nie pomogła. No właśnie, ale czy możesz powiedzieć, że zawiodłeś się na Jezusie? A dlaczego nie poszedłeś najpierw do głowy, do Jezusa i nie prosiłeś? Najpierw trzeba ten porządek, nie możemy tego porządku przestawiać, ale trzeba przyjść do Jezusa uniżonym, do głowy, prosząc, Panie, ja potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję pomocy, może przez Kościół, może przez brata, może przez siostrę. A często ludzie nie zwracają się, nie modlą się, o tak sobie oczekują tylko, że ktoś przyjdzie. To nie jest poleganie na Bogu. To nie jest poleganie na Bogu, to jest poleganie na człowieku, że on się domyśli, że on sobie coś tam weźmie do serca, domyśli się i przyjdzie. Trzeba modlić się do Jezusa. Kościół nie jest organizacją, ale jest żywym organizmem, połączony z Chrystusem przez Ducha Bożego, Ducha Świętego, który mówi do nas. Duch Święty mówi bezpośrednio od Syna Bożego, od Chrystusa, który inspiruje go. A więc widzimy tutaj tych czterech przyniosło tego jednego paralityka. On był dotknięty paraliżem. To jest straszna choroba. Taki człowiek jest całkowicie wyeliminowany z życia. My musimy pamiętać o tym, bracia i siostry, że Pan Jezus Chrystus jest uzdrowicielem naszych dusz przede wszystkim, naszych ciał też, ale naszych dusz. I wiecie, może być coś takiego jak wewnętrzny paraliż duszy. Może nie całkowicie, ale w jakiejś dziedzinie twojego życia. Możesz być sparaliżowany. Możesz mieć niemoc jakąś. Możesz mieć taką trudność w jakiejś dziedzinie, że wszystko cię paraliżuje. Jesteś przestraszony, nie jesteś w stanie nad tym zapanować. Czy wiecie, o czym ja mówię? Na pewno tak, ponieważ ja sam przez to przechodziłem. Sam przechodziłem przez takie trudności, przez takie sytuacje, gdzie byłem zalękniony, wystraszony. Gdzie ten paraliż duszy był tak ściskał mocno, że człowiek nie wiedział, jak sobie może poradzić. Ale wiecie, i tego rodzaju również paraliże Pan Jezus Chrystus leczy i uwalnia, ponieważ On jest uzdrowicielem całego człowieka. Chce uzdrawiać ciało, ale nade wszystkim duszę, serce. Bóg chce uleczyć, chce uzdrowić. On, jego pragnieniem jest to, aby każde dziecko Boże, każdy, kto narodził się z Ducha, każdy, kto służy Jezusowi i wyznaje, że Jezus jest królem, jego Panem, żeby taki człowiek żył w wolności, która jest przeznaczona dla dzieci Bożych, żeby miał poczucie wartości takie, jakie daje mu Bóg. Pamiętajmy o tym, że Bóg zapłacił za nas najwyższą cenę. Cenę krwi swojego Syna. A więc ile jesteś warty? Tyle, ile jest warta śmierć Jezusa. Tyle, ile jest warta Jego krew. Jego męka, Jego cierpienie, Jego życie. Tyle jesteś warty. Tyle jesteś warty w oczach Boga i w oczach Kościoła. Bracia i siostry, te prawdy uwalniają człowieka. I człowiek nie ma potrzeby, aby kogokolwiek poniżać. I nie ma potrzeby, i nie ma takiego jakby dyskomfortu, że będzie czuł się przy kimś gorszy. Nigdy nie będziesz się czuł gorszy od nikogo. Jeśli będziesz miał świadomość, że Jezus Chrystus wykupił cię swoją krwią. Nigdy nie będziesz czuł się gorszy od kogokolwiek. A jeśli to przychodzi, to czytaj te fragmenty. To jest Słowo Boże, to jest prawda. Ono mówi o tobie. Czytaj te słowo, aż stanie się udziałem twojego serca. I to idzie tylko w jednym kierunku. Jeśli człowiek wierzy, ufa i czyta to słowo, to jest tylko ku uzdrowieniu, tylko ku uwolnieniu. A więc mogą być jakieś takie jeszcze dziedziny Twojego czy mojego życia, gdzie one są jakby sparaliżowane, gdzie jeszcze sobie nie radzisz, gdzie jest, czy jest to takie bardzo coś trudne. Wiecie, Dawid, on miał tego typu problemy. On miał tego typu problemy. Czytamy o tym, kiedy Dawid skarży się jakby na synów Seruji, skarży się na Joaba, że oni są mocniejsi, silniejsi ode mnie, choć jestem namaszczonym królem. Ale zwróćmy uwagę, że przyszedł czas, moment, kiedy Bóg zupełnie go wyzwolił i dał mu całkowitą wolność. A więc to idzie tylko w jednym kierunku. Pamiętajmy, kiedy modlimy się, znajdujemy to słowo, dziękujemy Bogu za to słowo, ono stanie się udziałem Twojego serca, że Jezus zapłacił za Ciebie, że Jezus wykupił Cię swoją drogocenną krwią i nie musisz od tej pory nic robić, aby dowartościowywać się w jakikolwiek sposób, nikogo poniżać, nikogo, ale każdego będziesz miłował. Będziesz miłował, współczuł, jeśli tego nie miałeś, to będziesz miał współczucie i miłość do ludzi. To jest ważne, bracia i siostry, abyśmy w tej duchowej rzeczywistości wzrastali, byśmy żyli w tej duchowej rzeczywistości. A więc dźwigało go czterech. Czterech ludzi dźwigało te nosze. Wczoraj jechałem samochodem koło takiego punktu pogrzebowego i widziałem cię taki częsty widok. To jest stała taka drużynka, jakby czterech panów ubranych w ciemne garnitury i oni niosą trumnę. Czterech też nosi trumny, tak? Zazwyczaj tak jest. Chyba że ktoś, kto leży tam w środku, jest jakiś większy, no to może się zdarzyć, ale wtedy zazwyczaj czterech większych wybierają również i silniejszych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ takich czterech, którzy dźwigają te trumny, to jest jakby obraz, symbol pomysłów ludzkich, to co może człowiek, to co mogą różnego rodzaju programy biblijne, jakieś pomysły ludzkie. Nawet to, że ludzie biorą Słowo Boże do swojej ręki i nim żonglują, nim jakby zarządzają. A przecież chrześcijaństwo jest dokładnie odwrotnością. To nie my ściągamy moc. Niektórzy myślą, jestem pełen mocy, bo mogę ściągnąć moc z nieba i będę gromił, chodził, gromił. Co z tego jest? Nic z tego nie ma. Nic z tego nie ma, jest tylko wstyd. Wstyd, bo nic z tego nie ma. Absolutnie nic z tego nie ma. To Duch Boży nas bierze do swojej dyspozycji. I jeżeli Duch Boży nas bierze do swojej dyspozycji, a my jesteśmy Jemu poddani i dajemy się Jemu prowadzić, wtedy będą owoce. Pamiętajmy o tym. Nie na odwrót. Nigdy na odwrót. Nie tak, jak niektórzy myślą. Cała Biblia moja. Wszystko tak, jakbyś ty był Bogiem. Tak, jak ty byś był Bogiem. To jest niedorzeczność. To są po prostu złe nauki, które po prostu są zupełnie, wykręcają proste ścieżki Boże. A skąd wiem, że to są złe nauki? Ponieważ nie ma żadnego owocu. Jest tylko paplanina. Jest tylko krzyk i paplanina, nic więcej. Żadnych owoców, żadnych rezultatów, zero. A jeżeli Duch Boży bierze nas w posiadanie i On nas wypełnia, zaczyna nas napełniać swoją mocą i poddaje nam swoje myśli, prowadzi nas i zaczyna nas używać zgodnie z swoim zamysłem, będą tego rezultaty. Będzie tego owoc. Więc to jest tak ważne, byśmy byli poddani Duchowi Świętemu, bo inaczej Kościół może być tak jak tych czterech panów, którzy tylko przynoszą do grobu człowieka. Tylko do grobu mogą go włożyć i zasypać, i postawić jakiś pomnik, i koniec. Ale wiemy o tym, że tutaj tych czterech nie przyniosło do grobu. Oni nie mieli takiego pomysłu, ale oni przynieśli we czterech tego człowieka, sparaliżowanego, do dawcy życia. Przynieśli go do Jezusa. On jest Panem życia, jest dawcą życia. W Nim jest życie. Oni go przynieśli do tego, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. I uczynili coś, zrobili coś, zdjęli ten dach. Zdjęli ten dach. I chociaż było tam tak dużo ludzi, taki był tłum, a więc oni sobie poradzili w ten sposób, że zdjęli, rozebrali ten dach. I przez otwór, czytamy, przez otwór w dachu spuścili to łoże. Bóg ma zawsze jakiś otwór. Bóg ma zawsze wyjście. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Chciejmy na chwileczkę otworzyć Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. I tutaj Paweł... Paweł opisuje, kiedy był okrążony, osaczony i wydawałoby się, że jego życie było już jakby przesądzone, Bóg znalazł dla niego rozwiązanie. Może przeczytajmy od... On tutaj jest opisane nawrócenie apostoła Pawła. I może przeczytam od 22 wersetu. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. Ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy i przerzucili przez mur i spuścili w koszu. Paweł apostoł opisuje to w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale. To wydarzenie on przypomina, może ja przeczytam, no nie otwierajcie, ja chciałem to przeczytać tylko, bo tutaj Paweł już dokładniej mówi, w jaki sposób to się stało. To jest 12 rozdział. Drugiego listu. I Paweł mówi tutaj, jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię. Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto Damastyńczyków, aby mnie pojmać. Ale spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem jego rąk. Zwróćmy uwagę, tu jest powiedziane, że namiestnik króla Aretasa w Damaszku, on już miał rozkaz, aby pojmać Pawła i tam jest napisane w Dziejach Apostolskich celem, aby go zabić. Nawet nie chcieli już nic innego, jak tylko to, żeby go zabić, zniszczyć tego człowieka, zabić go. Niech nie będzie taki między nami, niech nie mówi. Tak chciał uczynić diabeł. Ale zwróćmy uwagę, tu jest powiedziane, spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze. Pamiętajmy, bracia i siostry, że Bóg ma zawsze jakieś okienko. Że Bóg ma wyjście z każdej sytuacji. Że chociaż tu jest napisane, że ci ludzie byli zdecydowani go pojmać dniem i nocą, stali na straży, aby złapać Pawła, wydawałoby się, po ludzku jego losy są przesądzone. Tak, po ludzku. Ale Bóg znalazł to okienko, znalazł sposób. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus jest drzwiami dla owiec i jest wyjście z każdej sytuacji, z każdej jednej. Pamiętajmy, że On znajdzie to okienko, znajdzie to okienko. I tutaj również tych czterech rozebrali dach i spuścili przed samego Pana Jezusa, tego człowieka sparaliżowanego. Przed samego Pana Jezusa. Ile jest ciekawa rzecz powiedziana w 5 wersecie, że gdy Jezus ujrzał wiarę ich, czyli nie widział wiary może tego człowieka nawet, tu nie jest napisane. Nie jest powiedziane, czy ten człowiek wierzył, czy nie. Nie możemy jasno stwierdzić, że on nie wierzył. Nie możemy jasno stwierdzić, że on niczego nie wiedział. Najprawdopodobniej wiedział, słyszał o Jezusie. I wiemy, że wiara rodzi się ze słuchania. Ale tutaj Jezus, jest zwrócona uwaga na wiarę tych czterech. Wiara tych czterech. Wiecie, że poprzez Twoją wiarę Bóg może kogoś podnieść? Poprzez Twoją wiarę Bóg może kogoś uzdrowić? Poprzez naszą wiarę, bracia i siostry, Bóg może kogoś zbawić? My nie myślmy tak, że na przykład modlimy się o jakiegoś człowieka. I widzimy, że nie ma rezultatów, on się nie nawraca. I zaczynamy myśleć, on się nigdy nie nawróci, bo on nie ma wiary, on nie jest zainteresowany Bogiem, nie ma wiary. Nie myślmy tak. Ważne, że ty masz wiarę, że on będzie zbawiony. Ważne, że ty się o niego modlisz. Ważne, że Bóg widzi twoją wiarę. Niech widzi twoją wiarę. a nie niewiarę. Nie zniechęcaj się, jeśli nie widzimy rezultatów i myślimy, o, ten człowiek jest tylko w świecie pogrążony. On tylko nic innego, jak tylko świat i świat, koledzy i świat. Nic więcej go nie obchodzi. I on nigdy nie uwierzy, bo no, on taki jest już, przewrotny człowiek. Nie myślcie tak. Nigdy tak nie myślcie. Ale ważne jest tutaj, co jest napisane. To, co tutaj czytamy. Jakże to jest ważne. Że Jezus ujrzał wiarę tych ludzi. Ujrzał wiarę tych ludzi. A więc jeżeli modlimy się, wołamy o kogoś, o zbawienie, o uwolnienie, o uzdrowienie, to Pan patrzy na twoją wiarę. Bóg może użyć twojej wiary i wysłucha twojej modlitwy i uczyni cud. I to jest niesamowite. I to jest niesamowite. I zwróćmy uwagę, że kiedy ujrzał ich wiarę, powiedział, odpuszczone są grzechy twoje, ponieważ grzech to jest największy problem ludzkości. Niektórzy myślą, ludzie, że te rzeczy materialne, albo że jakieś tam inne jeszcze, socjalne, materialne, zdrowotne, co moglibyśmy jeszcze wymieniać, że to są najważniejsze rzeczy. Ale to nie jest tak. Najważniejsze są duchowe rzeczy. Najważniejsze jest to, czy człowiek wie o tym i ma pewność, że jego grzechy zostały zgładzone przez krew Jezusa Chrystusa. Czy masz tę pewność i możesz tak powiedzieć, że moje grzechy zostały zmazane, zgładzone przez krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa? Ponieważ zwróćmy uwagę, że kiedy czytamy o tym, jak Bóg stworzył świat i czytamy o pierwszym upadku ludzi, ludzkości i od kiedy zaczęło się źle dziać na świecie? Od kiedy różnego rodzaju kataklizmy, nieurodzaje, jakieś takie no, rzeczy, które szkodzą ludzkości, pojawiły się na ziemi, choroby i temu podobne? Od momentu, kiedy przyszedł grzech. Od momentu, kiedy pojawił się grzech w sercach ludzi. Czyli grzech jest tym, co oddziela od łaski błogosławieństwa od Boga. I ktoś może się modlić o kogoś albo o zmianę sytuacji, a ma w swoim sercu postawę grzeszną i ma tylko swoją własną sprawiedliwość, to niech taki człowiek nie oskarża Boga, że Bóg nie słucha, ale niech zajrzy w głąb swojego serca. Czy moja postawa podoba się Bogu? Czy tak, w jaki sposób ja żyję, prowadzę swój styl życia, czy to się podoba Bogu? Czy to się Panu podoba? To jest ważne, bo Bóg może zatrzymać człowieka. Wiecie, czasami tak jest, że można być czymś zaślepiony. Skąd o tym wiem? Wiem, ze swojego życia. Można być czymś zaślepionym i nie widzieć, i myśleć, że jest wszystko w porządku. A wcale tak nie musi być. Bo kiedy człowiek jest zaślepiony, no właśnie, to słowo zaślepienie, to nie widzi. To nie widzi. Możesz mu mówić, to tak jakbyś zawiązał komuś oczy szczelnie szalikiem i postawił go i opowiadał, patrz jakie piękne góry, zobacz jaki piękny zachód słońca. I się denerwował, no czego nie podziwiasz razem ze mną, czego ty nie podziwiasz? Czasami ludzie są zaślepieni duchowo i możesz im opowiadać, możesz im mówić, jak wygląda sprawiedliwość w oczach Pana, oni tego nie zobaczą. Tacy ludzie potrzebują uwolnienia od Ducha Świętego. Uwolnienia. Aby Duch Święty przyszedł, bo On przychodzi, aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I kiedy Duch Święty zaczyna dotykać serca człowieka, wtedy te łuski z oczu spadają. Jego oczy otwierają się. I on zaczyna widzieć, postrzegać tak, jak widzi go Chrystus. I to jest największym błogosławieństwem, jakie może spotkać człowieka, kiedy Bóg nam te rzeczy objawia. Ponieważ jest to dowodem Jego miłości, troski o nas, że On nas nie chce zostawić w takim stanie, ale chce nam pomóc, chce nas wyprowadzić. Chce, abyśmy widzieli, chce, abyśmy ujrzeli. A więc, bracia i siostry, nie zniechęcajmy się, módlmy się. Jeżeli mamy jakieś osoby, jeszcze nie widzimy rezultatów, nie zniechęcajmy się. Nie, czytaliśmy na początku, że Pan czasami zwleka, że Pan czasami zwleka. I tu jest powiedziane, że byli tam niektórzy uczeni w piśmie i oni siedzieli i rozważali w swoim sercu, czemuż ten tak mówi. On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać, prócz jednego Boga. Wiecie, są takie osoby i dzisiaj, które, można powiedzieć, znają Pisma. Bardzo dobrze znają Pisma. Są ludźmi, jakby powiedzmy, można powiedzieć, litery. Znają świetnie Pisma. Doskonale znają je, nawet na pamięć. Nawet na pamięć, ale wiecie, Pismo, same Pismo jest tylko sztywną, suchą literą, martwą literą. Jeżeli ono nie jest ożywione przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego, który nam daje wykład i zrozumienie tego słowa, który daje nam objawienie i wprowadza nas w prawdę. Bo przecież przed nimi stał Syn Boży, Jezus Chrystus, który wraz z Ojcem i z Duchem odbiera uwielbienie, cześć i chwałę, w którym mieszka nie częściowo, ale Paweł napisał, cała pełnia boskości. Cała pełnia boskości. Nie 99% i przecinek 99, ale jest napisane cała pełnia boskości. Tak uczy Słowo Boże. Inaczej nauczają niektórzy ludzie. Ale to są ludzie. To są ludzkie nauki. I one przekręcają Boże Słowo. Wykręcają Boże Słowo. My wiemy, że Jezus Chrystus jest tym, który wraz z Ojcem stworzył wszystko to, co widzimy, czego nie widzimy. Jest Bogiem w 100% i w 100% człowiekiem, ale ci ludzie mieli to zasłonięte. Znali Pisma, znali proroctwa, wiedzieli wszystko, ale niestety nie mieli tego objawienia, którego tak bardzo potrzebowali. I to, co jest dzisiaj potrzebne Kościołowi, bracia i siostry, to jest objawienie, bo Biblia uczy nas w przypowieści Salomona, że gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Z braku poznania mój lud ginie. Ozeasz mówi w 4 rozdziale. Z braku poznania mój lud ginie. Z braku poznania Boga. A poznanie Boga jest jedynie poprzez objawienie, które daje nam Duch Święty, tak jak Jezus powiedział, wysławiam Cię, Ojcze, za to, że objawiłeś te rzeczy niemowlątkom. A więc objawienie od Boga. I ci ludzie w swoim sercu oskarżali Jezusa i byli wzburzeni. I wręcz nazwali to bluźnierstwem, co Pan Jezus powiedział. O, jakże to jest straszne, nazwać bluźnierstwem dzieło Chrystusa. Jakże to jest straszne nazywać bluźnierstwem albo diabelstwem to, co Jezus czyni. A wielu ludzi w cielesności swojej, no niestety, dopuszczają się takich rzeczy. Oby nie było to policzone im, ponieważ czynią to często z niewiedzy. Czynią to często, nie są świadomi, ich motywy nie są takie. Często robią to z niewiedzy. A Jezus poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże. A więc, bracia i siostry, Pan Jezus dał tutaj niesamowitą lekcję. Lekcję mocy, ponieważ Królestwo Boże zasadzamy nie na słowie, lecz na mocy Bożej. Czy Słowo Boże zmienia ciebie? Czy Słowo Boże ma wpływ na twoje życie? To jest moc tego słowa. Bracia i siostry, jak to jest ważne, abyśmy otwierali się na Słowo Boże. Abyśmy wołali też o moc Ducha Bożego, Ducha Świętego. Niedawno czytaliśmy z Psalmu 105, szukajcie Pana i mocy Jego. I to jest prawidłowa kolejność. Najpierw Pana, a potem Jego mocy. Szukajcie Pana i Jego mocy. Ponieważ moc bez Pana jest abstrakcją. Ludzie głupoty robią. Do głupot się dopuszczają. Nie znając Pana, nie znając Jego słowa. A więc szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie Pana. I widzimy tutaj, Jezus potwierdza cudem to zbawienie tego człowieka. Potwierdza cudem. Bracia i siostry, ile cudów uczynił Pan Jezus pomiędzy nami? Gdybyśmy chcieli składać teraz świadectwa i po kolei opowiadać, co Pan Jezus uczynił dla nas. I mam tutaj na myśli takie uzdrowienia, bardzo konkretne uzdrowienia, to myślę, że zabrakłoby godziny nawet, dwie godziny, może i trzy godziny musielibyśmy opowiadać. Gdyby każdy chciał powiedzieć, każdy z was o rzeczach, które niewytłumaczalne są w oczach tego świata bądź medycyny. Ile Jezus uczynił? Ja już teraz widzę kilkanaście, co najmniej osób, które Bóg was uzdrowił i mnie w cudowny sposób odpowiedział. I to jest dowodem też między innymi na to, bo ta Ewangelia, jej towarzyszą znaki i cuda, towarzyszą. Nie są celem, nie są najważniejsze znaki i cuda. Pamiętajmy o tym. Bo również diabeł może to uczynić. Diabeł nie może podrobić Ewangelii, nie może podrobić owocu Ewangelii. Dlatego Pan Jezus powiedział, poznacie po owocach ich, po ich owocach. To jest owoc Ducha Świętego, gdzie mówimy o Bożej miłości, pokoju, radości, ale też pewien owoc działania Bożego. Bo jeżeli ktoś powie, że o zobacz, w tej rodzinie jest widać owoc Bożego działania i widzisz, że oni żyją w zgodzie, że są ludźmi odpowiedzialnymi, wychowują dzieci według Słowa Bożego, tam jest pokój. Ja nie mówię jakieś takie, że nie ma nigdy zgrzytów, bo to jest nieprawda. Nie ma takich małżeństw, gdzie nie ma zgrzytów, bo to chyba ktoś musiałby być, no nie wiem, coś nie w porządku z człowiekiem. Człowiek walczy, dochodzi swego i Biblia nas ociosuje. Żelazo żelazem, człowieka człowiek. Tak Bóg uczy. I tak jest. I uczymy się rezygnacji, zapierania siebie, kompromisu. Tak, to jest ważne. Człowiek dojrzały potrafi zapierać się siebie. To jest twoja dojrzałość, jeśli potrafisz zrezygnować i zaprzeć się siebie. To jest właśnie dojrzałość. A więc widzimy i powiemy, że tutaj widzimy owoc Boga. Tak widzimy. A jeśli powiesz, tutaj działa Bóg, Duch Święty działał, a widzisz ludzi, którzy po prostu dalej żyją w grzechach, dalej przeklinają, dalej piją, dalej się kłócą, kłamią, ich dzieci po prostu robią co chcą, łażą, robią same złe rzeczy, to czy to jest działanie Ducha? No jeszcze nie. Może jakieś tam początki, ale to nie jest ten owoc. To nie jest ten owoc, który chce widzieć Bóg, który chce widzieć Pan. Oczywiście, pamiętajmy, wiedzmy to, że każdy ma potknięcia. Że każdy ma potknięcia, każdy ma jakiś upadek, mniejszy, większy. Zawsze zdarzają się jakieś, powiedzmy, ścierania. Zawsze. Nie istnieją tacy ludzie, którzy się nie ścierają. Bo Biblia o tym mówi, bardzo wyraźnie mówi. Ale wiecie, jest sposób rozwiązywania problemów, jest zupełnie inny. Ludzie ze świata zostawiają to, odrzucają. To jest zamieść pod dywan, takie powiedzenie. Natomiast dzieci Boże idą do Słowa Bożego. I to, co Biblia mówi, trzeba się przeprosić, trzeba wyznać grzech, trzeba się pojednać. To mówi Słowo. I dziecko Boże będzie do tego dążyło. Będzie to robiło. Uniży się. Nie ma problemu ze słowem przepraszam. To jest ważne, bracia i siostry. To jest bardzo ważne. Po tym też poznasz człowieka. Czy on potrafi dziękować? Czy on potrafi przepraszać? Czy on jest też człowiekiem, który dostrzega nie tylko swoje potrzeby, ale innych? To jest ważne. To jest bardzo ważne. Po uczynkach można poznać charakter chłopca. Nawet Biblia mówi. Po uczynkach, po zachowaniu można poznać. A więc widzimy, Pan Jezus potwierdził to niesamowitym cudem. Powiedział, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Co to oznacza? To łoże, do którego przykuty był ten paralityk. Łoże, którym był jakby, powiedzmy, związany. On mógł to podnieść, on mógł to wziąć. Mógł to wziąć w swoje ręce i mógł wrócić do swojego domu. Bracia i siostry, problem, który jest dla ciebie problemem, który może jakoś paraliżuje twoje życie w jakiejś tam dziedzinie, on może być zwyciężony. Możesz to wziąć w swoje ręce, mieć przewagę nad tym. Wiecie, bo to jest tak, że czasami ludzie modlą się o to, żeby nie mieć stresu, żeby nie mieć jakiegoś takiego podenerwowania z tego, żeby Bóg ich uwolnił, żeby mieli taki doskonały anielski pokój Boży, jak w królestwie już tam u Pana. Ale wiecie, to nie zawsze jest możliwe, raczej to jest niemożliwe. Raczej ja rozumiem to tak jak tutaj. Weź to łoże i nieś. Czyli panujesz nad tym stresem. Zapanujesz nad nim absolutnie. Zminimalizujesz go całkowicie. Tak, że będziesz mógł wykonywać swoje czynności, obowiązki w taki sposób, że to będzie takie niezachwiane. Będziesz dalej mógł czynić, pracować, wykonywać dzieło, do którego Bóg cię powołał. Będziesz mógł robić codzienne jakieś czynności życiowe, które no, są niezbędne, czy to w pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek. Będziesz mógł nieść to łoże i będziesz nad nim panował. Weź je i idź, weź je i idź. Czyli Bóg daje przewagę, daje moc Ducha Świętego, że zapanujesz nad tym. Zakrólujesz, zatriumfujesz w mocy Bożej, w mocy Ducha Świętego. Bóg chce wyzwolić swój lud. Pan chce uwalniać nas, abyśmy byli wolni, abyśmy nie byli gdzieś sparaliżowani, ale byśmy byli wolni, abyśmy mogli służyć Jezusowi, żyć w tej cudownej wolności dzieci Bożych, bo do tego przeznaczył nas Bóg. Do pokoju powołał cię Pan, tak Biblia uczy. Do pokoju, do wolności. A więc wiedzmy to, że cechą Królestwa Bożego jest Boży pokój. Jest Boży pokój. To jest Boży pokój, odpocznienie umysłu, serca. Niczym niezmącony pokój Chrystusowy, który jest, rządzi w sercach naszych, do którego Bóg nas przeznaczył, bracia i siostry. Więc potrzebujemy tego, potrzebujemy tej łaski. Potrzebujemy Syna Bożego, Jezusa, który ma moc odpuszczać grzechy, bracia i siostry. Odpuszczać grzechy. To jest najważniejsza rzecz. Najważniejsza sprawa. Ponieważ grzech jest przyczyną wszystkich innych jakichś konsekwencji w życiu człowieka, które człowiek ponosi. Grzech. Nieuregulowana jakaś sprawa, jakaś postawa grzeszna przed Bogiem. Coś, co się Panu nie podoba. Coś, co się wymyka jakby Tobie. I przyzwyczaiłeś się, przyzwyczaiłaś może, że to tak już musi być, tak ma być. Nikt mi nic nie mówi, nic wielkiego się nie dzieje, więc chyba wszystko jest dobrze. No ale jednym z psalmów mówi, takie słowo Bóg tam powiedział w tym psalmie, milczałem, a Ty to czyniłeś. Milczałem, a Ty to czyniłeś. Mniemałeś, żem Tobie podobny? Ja milczałem, kiedy Ty to czynisz. Czasami Bóg milczy, znosi nas w milczeniu, ale wcale nie oznacza, że On się z tym zgadza. I posyła swoje słowo, posyła ducha, aby uwolnić człowieka, aby go zahamować, zatrzymać w destrukcji, ponieważ grzech zawsze wnosi destrukcję, zawsze. A człowiek tak często się upiera w tym, tak często nie chce z tego grzechu wyjść. Upiera się, nie wiedząc, że zgubę na siebie człowiek ciągnie, kiedy trwa w jakiejś postawie grzesznej, w tym, co się Bogu nie podoba.